na styku.
Dobry wieczór, szczęść Boże Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, 28 dzień września, jutro też piękne święto, właściwie Wigilia Świętych Archaniołów, ale o nich to troszkę później. Bardzo witam serdecznie po mojej lewej stronie panią Agnieszkę Studzińską, naszą redaktorkę, i Agnieszka dokona więcej.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy po krótkiej przerwie. Tak, dzisiaj jestem w radiu i witam naszego gościa, księdza doktora Pawła Małka.
Witam serdecznie.
I wszystkich redaktorów. Dzisiaj jest z nami
Natalia, szczęść Boże, dobry wieczór. Monika, szczęść Boże, witam wszystkich.
I pan Cezary, dzisiaj z innej strony.
Cezary kontroluje to wszystko, patrzy swoim wzrokiem, czy te kable w odpowiednim miejscu są, tak? Pani Agnieszko, bardzo prosimy.
Tak, dzisiaj nasz gość, ksiądz doktor Paweł, będzie właśnie mówił na temat zagrożeń duchowych, więc bardzo prosimy o wprowadzenie nas do tematu.
Temat jest bardzo ciekawy i za każdym razem budzi wielkie zainteresowanie. Zagrożenia duchowe, zagrożenia współczesnego świata, nasz świat wewnętrzny. Aby tak łatwiej wprowadzić w tę tematykę, chciałbym tylko może przybliżyć sytuację w świecie 200 lat temu albo 300 lat temu, kiedy jeszcze medycyna się nie rozwijała na takim poziomie i w takim tempie jak dzisiaj, kiedy także wiedza na temat świata istniejącego, tego świata niewidocznego na poziomie bakterii, wirusów nie była znana i wtedy też pojawiały się zagrożenia pewnych chorób, były zagrożenia zakażeń, zagrożenia nawet chorobą śmiertelną. Wynikało to z tego, że dopiero XIX wiek, odkrycie penicyliny czy innych środków leczących zapalenie ran zrobiło wielką rewolucję w świecie medycyny i w sumie ta penicylina w czasie I wojny światowej uratowała wielu żołnierzy, wszystkie osoby poranione, które w jakikolwiek sposób miały rany zakażone. I tą sytuację tej stanu wiedzy medycznej sprzed 200 lat możemy dzisiaj porównać do dzisiejszej sytuacji zagrożeń duchowych. Dopóki w świecie medycznym lekarze, my wszyscy nie byliśmy świadomi, że oprócz stworzeń takich widzialnych, czy zwierzęta i rośliny, istnieją jeszcze stworzenia mniejszej wielkości, jak bakterie czy wirusy, które mogą być też bakterie chorobotwórcze. I w wyniku ran może dojść do zakażenia, do infekcji. Wiele osób traciło życie i wtedy też opieka była nieodpowiednia. Podobnie jest dzisiaj. Tracimy wiarę w świat niewidzialny, w świat nadprzyrodzony, w świat, który też istnieje obok nas. I kiedy nie jesteśmy świadomi pewnej formy nawet zakażenia duchowego, nie jesteśmy świadomi czyhających na nas zagrożeń i też nie jesteśmy świadomi, jakie też i lekarstwa każdy z nas ma na wyciągnięcie dłoni czy na wyciągnięcie własnego serca. Można powiedzieć, że tak jak w przeszłości niewiedza na temat spraw medycznych była powodem zagrożeń chorobami takimi somatycznymi, poważnych, tak naprawdę niewiedza, brak wiary o świecie niewidzialnym, co Pan Bóg stworzył, też jest może być ta głupota lub niewiedza też może być źródłem zagrożenia duchowego. Chciałbym na początku nawiązać do nauki Kościoła, teologii dogmatycznej, która mówi nam już nawet w artykule wiary, że Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny. W każdą niedzielę w credo wyznajemy wiarę w Boga i w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I tam, gdzie jest ten świat niewidzialny, pojawiają się też inne osoby stworzone przez Boga. Mamy tutaj nazwę aniołów, aniołów dobrych, ale też poprzez osobistą decyzję tej osoby anioła może być anioł zły. Mogą być też sytuacje pewnych zagrożeń duchowych. Podobnie, analogicznie, jak było z tymi zakażonymi ranami fizycznymi w ciele, gdzie rozwijała się choroba. W podobny sposób najczęściej, gdzie pojawia się zranienie duchowe, jakaś rana duchowa, która też jest, można mówiąc językiem potocznym, dalej zabrudzona albo zabrudzona, gdzie nie pojawia się odpowiednie lekarstwo. Tam, gdzie jest słaba odporność duchowa, czyli podobnie jak odporność danego człowieka co do ciała, może pojawić się niebezpieczna choroba duchowa lub zagrożenie duchowe. To bardzo nam pięknie ilustruje, gdzie można szukać tych zagrożeń duchowych. Tak jak zranienia, rany, pobicia były przyczyną zagrożeń duchowych czy nawet psychicznych 200 lat temu, dzisiaj brak wiary albo też głupota i zabawa w rzeczy pseudoduchowe może prowadzić do różnych zagrożeń i niebezpieczeństw. W języku polskim w ostatnim czasie są bardzo dobre wydania, opracowania naukowe księdza Aleksandra Posadzkiego, jezuity, filozofa i teologa, wykładowca na Uniwersytecie w Krakowie, który wydał encyklopedię zagrożeń duchowych, tom pierwszy i drugi. To był wielki wysiłek, aby zebrać hasła i terminy na temat zagrożeń duchowych. Także napisał książkę Neospirytyzm i pseudopsychologię, jako też taka ilustracja zagrożeń duchowych. W roku 2017 papieska kongregacja do spraw świeckich razem z Komisją Doktrynalną Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej wydały dokument na temat posługi uwalniania przy zagrożeniach duchowych. Wstęp do tego dokumentu napisał prefekt dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, kardynał Kevin Farrell, i nasz arcybiskup wiedeński, kardynał Krzysztof Szymborn, napisał, że posługa uwalniania jest koniecznym wymiarem ewangelizacji w naszym świecie, jest wyzwalającym spotkaniem z miłosierdziem Boga, na które tak duży nacisk kładzie papież Franciszek. Refleksje i wytyczne zawarte w niniejszej książce reprezentują dojrzały owoc większego zaangażowania świeckich w misję Kościoła, szczególnie w posługę uwalniania. Też w świecie teologicznym jest w języku polskim bardzo dobra książka Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk starożytnego wschodu. Także co do literatury i co do sposobów opisywania zagrożeń duchowych, jak najbardziej jesteśmy dobrze w te publikacje zaopatrzeni, ale pragnę zwrócić uwagę, nie wiedza tylko nas chroni przed zagrożeniem duchowym, ale praktyka wiary. Ponieważ musimy wiedzieć, że o Jezusie Chrystusie, o chrześcijaństwie jest napisane tyle książek, że praktycznie większość bibliotek ugina się pod ciężarem artykułów. Ale nie sama wiedza o tym, że Bóg jest, istnieje i że może nam pomóc, jest źródłem uwolnienia. Brakuje nam w dzisiejszym świecie, moi drodzy, praktyki wiary. Po prostu można studiować modlitwę Ojcze Nasz, można znać różne jej tłumaczenia, można biegle tę modlitwę znać w języku aramejskim, ale dopóki człowiek sam nie uklęknie, nie zacznie się modlić, ta modlitwa będzie nieskuteczna, tylko napisana na papierze. Czyli nasza osobista relacja z Bogiem, żywa, prawdziwa, jest tym miejscem, gdzie obecność Boża może pojawić się w szczęściu i w nieszczęściu człowieka i być po prostu źródłem uwolnienia. Teraz zapraszam nasze panie i naszych panów tutaj w radio do takiej dyskusji panelowej, jakby takiej burzy mózgów na temat zagrożeń duchowych. Oczywiście, moi drodzy, w naszej audycji nie otrzymamy żadnych gotowych instrukcji na temat zagrożeń duchowych, ponieważ nie chcemy robić kryptoreklamy. Wiele audycji radiowych, na przykład na temat narkotyków, zagrożeń substancjami takimi chemicznymi, bezwiednie robi kryptoreklamy, zamiast pomagać ludziom, jak się na przykład oduczyć przyjmowania narkotyków, robi prezentację nazw, środków, gdzie można kupić. W ten sposób jest to kryptoreklama i zachęcanie ludzi do złych rzeczy. Także my będziemy bardziej chcieli was, moi drodzy, chronić
niż zachęcać.
Dlatego w naszej dyskusji miejmy troskę o naszych słuchaczy, żeby bardziej być wsłuchani w ból drugiego człowieka niż w prezentację, co i jak funkcjonuje i jak działa, i jak coś się robiło. Żeby nie uczyć ludzi wchodzić w zagrożenie, ale jak uczyć ludzi wychodzić z zagrożenia.
Zapraszamy też do dyskusji. Mamy numer telefonu i nasz e-mail. Agnieszko, proszę.
Tak, jeżeli ktoś chciałby się z Państwa włączyć, to można dzwonić pod numer telefonu 0677-627-45877 lub wysyłać maile na adres nastyku@radiodroga.net.
Tak, serdecznie zapraszamy do dyskusji, do zadawania pytań. Może ktoś jest w pobliżu, może też przyjść na pierwsze piętro przy kościele świętego Seweryna. Księże, doktorze, ksiądz powiedział to, co właśnie też wyczytałem u świętego Tomasza z Akwinu, że nie ma innego grzechu jak głupota.
Można powiedzieć, że niewiedza albo ignorancja religijna, ale w tym znaczeniu ignorancja religijna jest miejscem dla czci oddawania szatanowi. Pamiętam na wykładach, jak jeden z profesorów chciał zilustrować tą głupotę i ignorancję religijną, mówiąc o taki przykład, że pewna mama przychodzi z córką do kościoła i pokazuje jej obraz córce świętego Jerzego, czy nawet świętego Michała Archanioła, który walczy z duchem nieczystym. Duch nieczysty oczywiście był zilustrowany jako smok. A ponieważ tej pani wydawało się, że wszystko, co w kościele jest święte i bezgrzeszne, to w takiej jakby prostocie, ale i naiwności mówi do córki: pocałuj Bozie w ogon. I po prostu nam to właśnie ta głupota czy niewiedza w rzeczach religijnych może być też i zagrożeniem duchowym. Że nie wiedząc można oddawać cześć temu, któremu się cześć nie należy.
Właśnie, bo to jest tak, prawda, że możemy być nawet nieświadomi jakby działania złego przez jakąś rzecz, a i tak popaść w jego osidła. Ja chciałam się zapytać, ponieważ ksiądz jest egzorcystą też, prawda? Chciałam zapytać, czy można stwierdzić, gdzie są pochowane takie najskuteczniejsze sidła szatana, że tak powiem. W jaki sposób może w ówczesnych czasach najczęściej właśnie ludzie wpadają w jego ręce i jakie jest tutaj właśnie doświadczenie księdza? Czy można to wybrać?
Można bardzo łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Kiedy człowiek przekracza prawo Boże. Prawo Boże jest zapisane w 10 przykazaniach. I te 10 przykazań Bożych, te tablice mojżeszowe, to prawo Boże nam ilustruje bardzo łatwo, gdzie człowiek może skręcić w lewo lub w prawo i już nie trzeba daleko sięgać do tych przykazań. Wystarczy przekroczyć pierwsze przykazanie Boże. Jest jeden Bóg. Kiedy ja sobie robię bożków z innych rzeczy, rezygnuję z jednego Boga, to już mamy pierwszą przestrzeń tego zagrożenia duchowego. Także najłatwiej mieć przed oczyma 10 przykazań Bożych i wszystkie rzeczy, które Pan Bóg nas ostrzega, czyli nie kradnij, nie kłam. To jest taka jakby pomoc Pana Boga, żeby już nie wchodzić tam, gdzie się kończy się może wolność człowieka, rodzi się zniewolenie duchowe. Bo to pozorne nie kradnij nie jest zabraniem, żeby czegoś nie robić, tylko nie rób tego, bo stracisz wolność co do rzeczy czy do prawdy.
No właśnie, tutaj zacytuję świętego Jana Pawła II, który przypomniał, że co krok jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka. To moje właśnie pytanie, księże doktorze, jak uchronić siebie, jak uchronić też innych, szczególnie no najbliższym, bo o najbliższych chodzi właśnie, przed źle pojmowaną wolnością.
Najlepszą ochroną od samego początku jest formacja sumienia. Każdy z nas otrzymał dar sumienie i człowiek w sumieniu, jeżeli ma dojrzałe sumienie albo w ogóle kiedy używa sumienia, to jest to miejsce w duszy człowieka, gdzie potrafi odróżnić dobro od zła. Intuicyjnie wie, że idzie w złym kierunku, że coś może być złego. To jest miejsce, gdzie nawet można powiedzieć niebo spotyka się z ziemią, tam gdzie Bóg mieszka we wnętrzu człowieka. Być człowiekiem sumienia. I później nawet od tego rzeczownika sumiennie jest przymiotnik, jest przysłówek, robić jak sumiennie, być jaki sumienny. Nam się pojawiają dalsze inne określenia. Mnie się wydaje, że to jest przestrzeń, dar, który każdy z nas ma w chwili stworzenia i nie musimy tego kupować. Mamy to za darmo.
A ja chciałam zapytać, jak to jest ze stanem łaski uświęcającej? Czy jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to automatycznie szatan no, nie może jakby się do nas dostać?
Stan łaski uświęcającej jest takim stanem, gdzie mówią teolodzy i wiele innych osób, gdzie Boża chwała, Boża obecność jest w sposób szczególny w duszy i w ciele człowieka. Mówi się nawet o ruchach mocy w duszy, w ciele człowieka. Jest taki stan łaski uświęcającej, szczególnego błogosławieństwa. Doświadczamy i widzimy, kiedy święta Elżbieta, odwiedzona przez Matkę Bożą, że nawet z radości dzieciątko poruszyło się w jej łonie i Duch Święty napełnił Elżbietę. Tam, gdzie jest obecność Boga w człowieku, to zły duch nie ma przystępu. Chyba, że Pan Bóg pozwoli jemu na coś, ale to już jest tajemnica Boża i zawsze jest to świat nadprzyrodzony. I zawsze pamiętajmy, mówiąc o tym, posługujemy się obrazami, porównaniami, nie jeden do jednego. W stanie łaski uświęcającej jesteśmy przez tą łaskę chronieni. Nawet są takie modlitwy, które jeszcze jakby wzmacniają naszą świadomość bycia w stanie łaski uświęcającej. Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla wrogów naszego zbawienia.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym powrócić do tego, co ksiądz powiedział na samym początku. To znaczy porównał ksiądz świat zniewoleń duchowych do zakażeń takich w medycynie. No i właśnie, tak jak wiemy w medycynie, w przypadku na przykład zakażenia COVID-em możemy zmierzyć temperaturę, możemy sprawdzić jakieś symptomy, które mamy. Jakie symptomy możemy rozeznać w przypadku takich zakażeń duchowych? Czy są jakieś, czy jest jakiś sposób na zbadanie ich, jakiś test?
Takie napaści szatańskie, takie manifestacje wielkie się dokonują bardzo rzadko. Taktyka złego ducha polega na tym, aby powoli człowieka znieczulić. Czyli nie podsuwa nam gotowej trucizny, która od razu powoduje śmierć duszy, ale z każdym dniem stajemy się powoli obojętni na coś. Do tego stopnia, że nagle ktoś szuka Pana Boga intuicyjnie i mówi: proszę księdza, ja już nie czuję Pana Boga, ja już nie umiem się modlić. Ja wchodzę do kościoła i już nie czuję nic. Czyli widzimy, że takie przedpole zniewolenia polega na takim jakby paraliżowaniu duszy, znieczulaniu milimetr po milimetrze. I kiedy człowiek doznaje takiego znieczulenia i widzimy, że nawet Pismo Święte czy przykazania Boże nie stanowią żadnej wartości w życiu człowieka, to należy się już zastanawiać, czy ja nie jestem znieczulany w kierunku złego. To takie pierwsze, delikatne spostrzeżenia. Czasami może być takim spostrzeżeniem, że człowiek przez miesiąc nigdy się nie pomodlił. Nie odmówił takiej własnej modlitwy. To znaczy mógł znać techniki modlitewne, mógł studiować filozofię religii, mógł studiować techniki medytacji wschodu i chrześcijańskie, mógł dokładnie cytować technikę świętego Augustyna, Ignacego Loyoli, rekolekcje ignacjańskie, mógł być idealnym teologiem na temat modlitwy, sam nie modląc się nigdy. Są też takie sytuacje, że dla kogoś modlitwa jest tylko po prostu pewnym fenomenem, doświadczeniem czegoś miłego, przyjemnego. I faktycznie i tam, gdzie jest, tam, gdzie zaczyna brakować modlitwy, tej osobistej relacji z Bogiem, to nie chodzi o takiej modlitwy, że mam napisaną formułkę na papierze, że muszę Ojcze Nasz czy Zdrowaś Mario powiedzieć, ale modlitwa w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Nawet moja myśl zwrócona do Pana Boga, jakby osobowo, już jest modlitwą. Kiedy ta relacja jest zablokowana i dla mnie Jezus Chrystus jest jakimś tylko objawieniem kogoś i historycznym na ziemi razem z myszką Miki czy z kaczorem Donaldem do jego poziomu, to wtedy zaczyna się zagrożenie duchowe. Mój taki kolega świecki, który ma dwójkę dzieci i żonę, mieszkał w Holandii, Szymon. Na jednej ulicy jeszcze mieszkał z jedną rodziną holenderską i tylko ta rodzina i on chodzili na Eucharystię. Wszyscy inni sąsiedzi deklarowali się jako niewierzący. I takie było to znieczulenie duchowe, że dzieci bawiące się razem, wiedząc, że ich dzieci, tych czyli jego i sąsiadów, chodzą na mszę świętą i wierzą w Pana Jezusa, to oni byli przekonani z szacunku, że tak, wiara w myszkę Miki czy kaczora Donalda jako taką postać literacką.
Dziękuję bardzo. Tu mamy już bardzo wiele właśnie też pytań od naszych słuchaczy.
Tak pisze nasz kolega redakcyjny Artur. Całe szczęście, że Bóg zsyła nam takich przewodników duchowych, jak ksiądz dr Paweł Uwielbiam słuchać tych leków, drogowskazów na drodze wiary. I tutaj też jest pytanie od Artura. Jak ksiądz myśli, jak trafić do młodych, którzy w tych czasach tak bardzo są odciągani, wabieni przez media, łatwym życiem bez Boga i wiary?
Jak dotrzeć do młodych? Poprzez osobistą relację. Najpierw mieć jakąś płaszczyznę porozumienia, czy nawet zainteresowania, nawet zwykłe wyjście na ryby. Jakaś pasja może być później taką płaszczyzną do pewnych rozmów. W wielu takich obrazach czy przysłowiach pojawiających się na różnych platformach społecznościowych jest napisane, że żyj tak i w taki sposób, aby sami ludzie zapytali się ciebie, dlaczego ty tak żyjesz. Co to jest takiego fascynującego, że ty jesteś taki, jaki jesteś? I to jest właśnie pierwsza ewangelizacja. Że co, jak robisz, że jest w tobie to coś? I to wiele osób bardziej przyciąga do Pana Boga, bo widzą żywy przykład. To oczywiście starożytne przysłowie, że słowa uczą, a przykłady pociągają. To już nie cytuję w języku łacińskim, tylko w języku polskim. Że słowa uczą, a przykłady pociągają. Czyli żyj tak, mów tak, aby inni zapytali się, dlaczego ty tak żyjesz. I taką postacią jest święty Karol de Foucault, który żył na pustyni w Afryce Północnej wśród muzułmanów i miał do niego wielki szacunek. Chociaż jego śmierć męczeńska była z głupoty jednego chłopaka, który ze strachu tylko trzymał pistolet i przypadkowo był skierowany w niego i nacisnął, ale nie chciał go zabić. Bo po prostu inni chcieli obrabować jego pustelnię, ale w jego pustelni nie było nic. Ale żyj tak, aby zaczęli się pytać o Pana Boga.
Mamy kolejne pytanie też od naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek, od pani Ani i Irka. Słuchamy dzisiejszej audycji i nasuwa mi się takie pytanie. Czy zagrożeniem duchowym może być noszenie na przykład bluzki z emblematem trupiej czaszki, czy wisiorki, na przykład jednorożca, czy też odwróconej gwiazdy? Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, Ania i Irek Orszulik.
Same stworzenia, czy same istnienia, jak kosmos, gwiazdy, same sobie są niewinne, no bo Pan Bóg stworzył gwiazdy, stworzył kosmos. Ale jeżeli pewne symbole są jakby adresem, tak jest adres internetowy, czy znakiem, który ma mi przypominać coś realnie istniejącego, może być zagrożeniem. Na przykład jeżeli ja mam zdjęcie rodziców, czy mam zdjęcie koleżanki na biurku, to wiadomo, że ja tych związków chemicznych nie czczę. Tego papieru, czy tej folii, czy tych barwników tego zdjęcia. One same w sobie są neutralne, tak? Ale patrząc na to zdjęcie, ja wiem, że one przypominają mi realnie istniejącą postać. I w tym znaczeniu mamy tą relację do przedmiotów i do istniejących realnie postaci. Na tej zasadzie są symbole, które są od dziejów przypisane czarnej magii, czy są przypisane bytom, duchom nieczystym, jako ich adres. I samo już takie duchowe przywiązanie się do takich rzeczy, nawet to bezwiedne, może być nie dla mnie, ale dla tej rzeczywistości duchowej, dla tych konkretnych bytów, zaproszeniem, aha, on się ze mną identyfikuje. Może być to nawet naprawdę mega niezawinionym, ale zaproszeniem. To jeżeli ja mam adres na sobie, na przykład ulica taka i taka i tam mam tyle i tyle skarbów i tyle pieniędzy, możesz przyjść. No to wiadomo, że ktoś o złych intencjach, jak przeczyta ten adres, to jest autoreklama, nie? Każdy człowiek, jego ciało i dusza też jest mega skarbem dla duchów nieczystych. I każda forma zaproszenia jest naprawdę wykorzystywana do ataków czy nękania.
Chciałam teraz zapytać, a jak to jest z tatuażami?
Z tatuażami jest tak, że w księdze kapłańskiej jest tam wprost napisane, że nie będziesz przeozdabiał swojej skóry takim i takim obrazem, ale to się wiązało z tym, że wyznawcy Baala, swojego Boga, po prostu tatuowali na swoim ciele i to była forma wyznania wiary. I z tego tytułu w Piśmie Świętym, w Księdze Kapłańskim jest zakaz tatuowania się. Ale wiemy, że w tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza w Jerozolimie, każdy, kto odwiedził święte miasto, otrzymywał, był tatuaż Krzyża Świętego. Do dzisiaj różne wspólnoty koptyjskie, prawosławne i katolickie przy chrzcie świętym czynią też ten tatuaż, taki religijny, sakralny. Dlatego sam w sobie tatuaż może być czymś neutralnym, ale nawiązując do pierwszego pytania, noszenie czaszek, jakichś znaków, jeżeli tatuaż jest wyraźnie z treściami satanistycznymi albo z takimi agresywnymi, to też jest takim pewnym zaproszeniem, że moje ciało wprost, nawet moje ciało zaprasza, identyfikuje się z pewnymi wartościami.
Bo ja na przykład słyszałam też, że czasami nawet nieważny jest obraz, który zrobimy sobie jako tatuaż, ale słyszałam, że też na przykład samym zagrożeniem może być ten materiał, z którego ten tatuaż się robi, że na przykład to często jest z niewiadomego pochodzenia i ktoś nieświadomie może sobie robić tatuaż, a potem rzeczywiście jakby to było furtką dla szatana.
Znaczy, jeśli chodzi o materiał, to tutaj powinno się zaprosić lekarzy czy dermatologów, jaki jest wpływ substancji toksycznych, jeżeli to były jakieś smołowate, które są rakotwórcze, to może nawet nie tylko z tytułu duchowego, ale już z medycznego punktu widzenia może być powodem raka skóry, nawet wykonany tatuaż ze środków toksycznych.
Tak, tak, ale na przykład słyszałam też, że jacyś, na przykład jacyś szamanie gdzieś tam jakby mieli swój udział przy tworzeniu tego materiału i tak dalej, i że jakby z takiego powodu na przykład tatuaże są naprawdę zagrożeniem i na przykład warto przez to nie ryzykować.
W tym, ale wtedy wchodzimy do kolejnego tematu. Używanie rzeczy przeklętych.
O, właśnie.
Klątwy i przekleństw. To właśnie to by się wiązało z taką pewną trucizną i duchową. I tutaj jest jakby taki most, przejście. Sam termin szamani, którzy na przykład by posługiwali, wypuszczaliby rzeczy nie pobłogosławione, tylko przeklęte. To w tym kierunku idąc, sam znak jest neutralny, ale jeżeli za tym idzie zła intencja, jakby już gotowe zaproszenie, że każdy, kto się z tym identyfikuje, to należy do mocy złych. Na tej samej zasadzie my na przykład nosimy święte emblematy, na przykład cudowny medalik. Matka Boża wprost powiedziała, że ten, kto będzie nosił ten wizerunek niepokalanie poczętej, akurat w tym roku jest rocznica 190 lat od objawień Katarzyny Laburei, to będzie dobra okazja w listopadzie, żeby przybliżyć w radiu ten piękny medalik, który jako jedyny wśród medalików jest uznawany przez Stolicę Apostolską. Inne są uznawane jako pobożność ludowa. Ale cudowny medalik Katarzyny Labury jest wśród jednym nawet wymienianych w tym dokumencie. Właśnie na tej zasadzie właśnie Matka Boża mówi, że kto będzie nosił ten emblemat, temu i takie łaski towarzyszą. analogia. Kto będzie nosił rzeczy, gdzie było złorzeczenie, nie będzie towarzyszyło łaska, tylko przekleństwo. Czyli zło, nie dobrorzeczenie, tylko złorzeczenie.
Tutaj, sekundkę. Tutaj pani Ania też jeszcze dziękuję bardzo za odpowiedź, bo ksiądz potwierdził mój tok myślenia. Chodzi o te bluzki z emblematami między innymi. I pisze dalej, pyta się dalej, czy używanie homeopatii też może być zaproszeniem lub też otwarciem furtki złemu. I od razu następne pytanie od pani Ireny. Czy słuchanie nieodpowiedniej, przepraszam, muzyki może prowadzić do zniewolenia?
Homeopatia w encyklopedii zagrożeń duchowych księdza Aleksandra Posadzkiego występuje jako zagrożenie duchowe, ponieważ homeopatia jest religią. To tam nie ma żadnego medycznie potwierdzonego środka leczniczego, tylko pewna substancja jest rozcieńczana w cukrze do jakichś tam nanocząsteczek, aby miała jakieś tam przybliżone działanie, ale tak zwane działanie intencjonalne, które się wiąże jakby nie z błogosławieństwem, ale z takim zaklinaniem pewnych substancji, aby tak działały. I na zasadzie właśnie tych szamanów afrykańskich często leki homeopatyczne nie mają działania medycznego. Jest to typowe tylko działanie placebo, to każdy z lekarzy by powiedział. Działanie placebo. Tutaj jest homeopatia i może zobaczymy, kto, ja zacznę się dalej, następny temat rozwiąże i ktoś nam tutaj z redaktorów znajdzie krótki opis, streszczenie z homeopatii, tego krytyczne naukowe działanie.
A drugie, słuchanie muzyki.
Słuchanie muzyki. Samo, tak jak było na temat gwiazd na niebie, czy różnych rzeczy, muzyka też jest falą dźwiękową. Ona sama w sobie nie ma złych jakichś skutków. Oczywiście, gdyby pewna częstotliwość muzyczna powodowałaby na przykład rezonans z biciem serca, czy z innymi organami, człowieka może być wtedy niebezpieczna, bo powoduje do zatrzymania akcji serca. Współczesne środki bojowe, czyli takie jakieś broń elektromagnetyczna, która też jest fala dźwiękowa wykorzystywana, też może być czymś zabójczym. Ale oczywiście proszę to nie łączyć z muzyką rockową, że jest zabójcza, to jak broń. Tylko po prostu ja pokazuję całe spektrum, że mogą być naddźwięki, poddźwięki. Tutaj Cezary, specjalista, może nam powie o złym działaniu fali akustycznej.
O, to właśnie akurat miałem zabrać głos, dziękuję.
Ale jeszcze przepraszam, Cezary, bo tu może skończymy ten księże, bo tutaj
ja
pani
tylko
Irena nam...
pytanie wiąże się tylko z, odpowiedź wiąże się tylko z tym, jeżeli pod falę dźwiękową tekst piosenki, gdzie może być na przykład nagrywanie wstecz, gdzie my słyszymy tylko zbitkę dźwięków, ale kiedy się odtwarza, to była stara metoda nagrywania w przeciwnym kierunku i odtwarzania w innym kierunku, gdzie pojawiało się jakieś coś niezrozumiałego, to wiele grup satanistycznych pod taką muzykę o takim dziwnych dźwiękach wkłada teksty uwielbiające szatana. To tutaj chodzi nam w grę tak zwane działanie podprogowe. Tak, jest reklama podprogowa, że pewne produkty, już nie chcę nazywać napojów jakich, słodkich, pojawiały się w kinie co 30 klatkę filmu i później osoby wychodzące z takiego filmu akurat chciały kupić ten produkt do picia. To jest działanie podprogowe, wizualne, ale podobno jest podprogowe tam, gdzie muzyka, grupa muzyczna wykorzystuje te środki podprogowe w sposób świadomy, to naturalnie jest to niebezpieczne nie z tytułu samej fali akustycznej, tylko z intencji człowieka.
Tutaj jeszcze pani Irenie, bardzo krótko, pani napisze odnośnie homeopatii. Zgadzam się z księdzem w 1000% mówi technik farmacji. Dziękuję. To mamy?
No właśnie, tak.
Żebym skończył ten temat właśnie
moim homeopatii. Moim zadaniem jest przybliżenie homeopatii w kilku słowach. No, ten rozdział na temat homeopatii w książce księdza Poseckiego jest bardzo szeroki. Tutaj jest taka część, która mówi o naukowej krytyce homeopatii. I według założeń teorii holistycznych choroba istnieje na dynamicznym lub energetycznym poziomie. Zanim jeszcze zmieni się to, co miewalne i obserwowalne, ta koncepcja przypomina krwi w akupunkturze, czyli zorganizowany system energetyczny wewnątrz ciała, powodujący pojawienie się wszystkich zdarzeń fizycznych. Choroba to zaburzenie energii systemu, molekularne i tkankowe zmiany pojawiają się na bazie zaburzeń energetycznych. Te dynamiczne zmiany mogą zostać uleczone tylko przez dynamiczne lekarstwo. Leki dynamiczne oddziałują na system energetyczny lub istniejące w organizmie siły witalne, ciało energetyczne, pole bioplazmatyczne, wibracje pola i tym podobne. Kiedy rzekoma energia jest zrównoważona, oznaki zaburzeń zanikają spontanicznie. Lek homeopatyczny dostarcza temu systemowi informacji wspomagających autoregulację. No brzmi to co najmniej magicznie. Brzmi to trudno. Najciekawsze, bardzo mnie to zastanawia, że pamiętam z mojego dzieciństwa takie leki homeopatyczne były od czasu do czasu przypisywane mi przez lekarza rodzinnego. Co w pewnym momencie nawet pamiętam, że na lekcjach religii ksiądz kiedyś wspomniał coś o lekach homeopatycznych, że chrześcijanie nie powinni ich używać. I przeczytałam na opakowaniu, że to lek homeopatyczny. I mówię do mamy, mamo, a ty wiesz, co to jest homeopatia? W ogóle dlaczego my mamy taki lek w domu? No i rzeczywiście potem już tego nie kupowaliśmy, bo po prostu mama nie wykupowała tego lekarstwa z apteki. No ale to jest
krótko mówiąc, jest to sprzedawanie marzeń. Sprzedawanie marzeń. Jeżeli ktoś lubi kupować marzenia w aptece i mieć taką ideologię o jakiejś holistycznej energii, komuś to odpowiada i poprawia sobie samopoczucie, to nawet zjedzenie marchewki zwykłej będzie miało takie działanie jak leku homeopatycznego. Ale marchewka będzie bardziej zdrowsza oczywiście od leku homeopatycznego.
No ale tutaj tak właśnie mówimy o lekach. Natalka pytała o symptomy. A gdzie szukać pomocy? Tak jak ktoś podejrzewa, no czy pójść do pierwszego księdza i szukać gdzieś tam dalej, zostanie ktoś skierowany, czy czasami też ludzie mogą może po prostu mówić, że są zniewoleni, ale tak naprawdę nie są. Na jakiej to zasadzie funkcjonuje? W sensie, gdzie można szukać pomocy? Bo też to może być chyba pod różne nałogi podszywane.
Pytanie jest bardzo, bardzo ogólne. No, trzeba by jakoś je skonkretyzować. Jak mnie boli oko, idę do okulisty. Jak mnie bolą kości, idę do reumatologa. Że po prostu najpierw trzeba wiedzieć, człowiek musi sam wiedzieć, co mu dolega, co go boli, bo zna samego siebie i czy to się wiąże z chorobą psychosomatyczną, czy z pewnymi jakimiś innymi sytuacjami w życiu człowieka. Człowiek ma sumienie i mniej więcej przypuszcza, po jakich przygodach w życiu się źle czuje. No, jeżeli ewidentnie, mówiąc bardzo kontrastowo, kontrastem, czyli w sposób sztuczny, że ktoś był na jakichś seansach satanistycznych, czyli na czarnej mszy świętej. Czyli ja wiedziałem, że biorę udział w spirytyzmie, wywołaniu duchów, albo już nie chcę reklamować, świadome wychodzenie z ciała i prowadzenie przez przewodnika i ktoś chodzi po swoim mieszkaniu, jakby w sensie, są takie techniki wychodzenia z ciała. Nie chcę właśnie robić teraz reklam tego wszystkiego, właśnie chciałem od tego uciec.
To może ja zadam pytanie w tym momencie, bo a propos, bo jedną z rzeczy, która otwiera tą drogę, takie mam wrażenie, jest grzech. I definicja grzechu jest taka, świadome i dobrowolne wybranie z po prostu złego czynu, czegoś, co jest przeciwko nam. I teraz pytanie właśnie do tego, o czym przed chwilą była rozmowa. Czyli jeżeli ktoś jest nieświadomy po prostu pewnych rzeczy i znajduje się w danej sytuacji i dopiero w tym momencie jego sumienie po prostu działa w taki sposób, że on odczuwa, że to nie jest to, co powinno być.
To tu jest pytanie na temat skutków, a odpowiedzialności moralnej. Jeżeli dziecko wyjdzie na tory kolejowe, ale nie wie, że tam może pociąg jechać, coś się stanie, to nie można mówić o samobójstwie, tylko naprawdę nieszczęśliwym wypadku, ale są tego skutki, bo nie miało tej wiedzy. Można nie mieć wiedzy o czymś, nie mieć tej grzechu, czyli winy moralnej, ale są skutki w samopoczuciu czy w duszy człowieka, bo ktoś był pod wpływem oddziaływania czegoś. I to była dobra sugestia. Wracając do początku, do 10 przykazań Bożych. Jeżeli ja widzę, że w moim życiu ta relacja z Panem Bogiem jest krucha, albo w ogóle znikła, albo jest znieczulenie, gdzie słowo tylko Kościół kojarzy mi się z administracją kościelną, kiedy mam otrzymać tylko metrykę Chrztu Świętego i zapłacić na mszę świętą. Jeżeli tylko dla mnie to jest Kościołem, kiedy ja tracę pojęcie przyjaźni z Bogiem, relacji osobistej, i później zaczyna mieć jakieś złe samopoczucie, bo okazało się, że gdzieś w sposób nieodpowiedzialny szukałem jakichś pociech duchowych albo pewnych zabaw, albo pewnych głupot, to wtedy człowiek sam dochodzi do wniosku, że potrzebuje pomocy drugiej osoby. Wiadomo, że można wtedy najlepiej szukać jakiegoś doświadczonego też i kapłana, ale też wśród was, wśród osób świeckich, mówi się coś, jest takie piękne powiedzenie na zdrowy chłopski rozum, tak? Jeżeli ja znam pewną osobę, która właśnie ma tak zwany, może być nie chłopski, może być zdrowy kobiecy rozum, już nie chcę robić seksizmu, ale tak jest przysłowie na zdrowy chłopski rozum, na zdrowy kobiecy rozum, już mówię tak po prostu całościowo, że są osoby, które dla nas są autorytetami, mają mądrość życiową. I tak było też w historii Kościoła. Było wiele osób świętego życia, gdzie miały tą mądrość życiową i potrafiły prowadzić kierownictwo duchowe albo też miały rozeznanie duchowe. Nie duchów, tylko wewnętrznych. Dlatego u osób, które mają dobrą relację z Bogiem, mają tą mądrość i plus łaskę, tam szukać pomocy. Ale najszybciej odnajdziemy pomoc przez sakramenty święte. Sakramenty święte są to takie czynności święte, ustanowione przez Jezusa Chrystusa, gdzie jest jakby ta kontakt z Bogiem, to jest jak najlepsze pasmo internetowe bezpośredniej łączności z niebem. Nie muszę iść przez cały świat, pielgrzymować do miejsca świętego, aby doświadczyć obecności Boga. Można iść w imieniu oka poprzez sakramenty święte, obecność Chrystusa zmartwychwstałego, doznawać ukojenia i pomocy. Także mamy ratunek pod ręką, ale żeby z tego korzystać, potrzeba daru wiary, prosić o łaskę wiary.
I mamy też kolejne pytanie od pana Irka.
Tak, czy osteopatia jest również zagrożeniem duchowym?
Jeszcze raz poproszę.
Czy osteopatia jest również zagrożeniem duchowym?
Ale co to jest osteopatia? Bo ja wiem, że są osteopatie z brakiem gęstości kości. Zobaczę tu, ale z tego co wiem, że problem z gęstością kości.
Tak, ja też znam to pojęcie właśnie z tego.
Medyczne, ale nie...
Monika?
To jeśli mogę wykorzystać chwilę też, bo była mowa już o sakramentach i chciałam zapytać o taką rzecz, ponieważ jest coś takiego, że jak idziemy do komunii, to możemy iść z lekkim grzechem na sumieniu, a z ciężkim nie. Jakby jest no, taka pewna zasada, że jakby, prawda, że przyjęcie Najświętszego Sakramentu właśnie jak to Jezu łagodzi grzech lekki i jak to zrobić, kiedy na przykład człowiek się zastanawia, no czasami ciężko stwierdzić, czy ma się ten ciężki grzech, czy może to jest jeszcze lekki i czy w takich momentach warto mimo wszystko na przykład pójść jednak przyjąć tą komunię, bo przecież wiadomo, łaska niesamowita, czy jednak się powstrzymać?
Jest artykuł ciekawy, jego nie wydrukowałem dzisiaj, chociaż chciałem. Eucharystia a egzorcyzm, czyli egzorcyczne działanie Eucharystii. Jest taki ciekawy artykuł w języku polskim. Musimy najpierw wiedzieć, że Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre zachowanie. Często, niestety, wpajane jest nam, że to jest jakby złoty medal za dobre zachowanie chrześcijanina na ziemi. Eucharystia jest pokarmem, który ma wzmacniać. Eucharystia daje siłę duchową i jest w katechizmie Kościoła katolickiego, że naturalnie też jest środkiem przebaczenia grzechów lekkich. Eucharystia gładzi, czyli przyjęcie Komunii Świętej. Tam, gdzie jest wątpliwość co do stanu łaski uświęcającej w człowieku, to najczęściej proreo jest taka zasada rzymska na korzyść grzesznika, czyli wtedy warto żałować iść do Komunii Świętej, a ewentualnie przy najbliższej spowiedzi powiedzieć, że miałam wątpliwość, ale wybrałam łaskę uświęcającą. Żeby stało się świętokradztwo, to trzeba świadomie chcieć jakby zbezcześcić Eucharystię. Że ja idę świadomie, bo chcę zrobić ból Jezusowi. Ale znów nie chcę robić teraz reklamy dla satanistów. Rozumiecie, o co chodzi, tak?
Tak, tak.
Ale te wszystkie grzechy świętokradcze, że ktoś specjalnie niszczy tabernakulum, robi rzeczy, które po prostu niszczą godność Eucharystii, ale w celu odebrania Bożej chwały, niszczenia Bożej chwały. No ale po prostu nie chcę być teraz reżyserem dla grup satanistycznych.
Czyli grzech świętokradztwa zawsze musi być świadomy, tak naprawdę.
No bo trzeba chcieć obrazić Pana Boga. No bo na tym polega, powiedział też Cezary, że trzeba być świadomie, dobrowolnie w rzeczy ważnej, nie? To jest klasyczna, scholastyczna definicja tam, gdzie się robi moralne zło.
Nasz słuchacz pisze na temat osteopatii, że jest to część fizykoterapii. Używa się też akupunktury i akupresury. Czy to też jest zniewolenie?
W tych wymiarach pomocy terapeutycznej nie jestem specjalistą. Jacques Verlain, Józef Verlain, francuski zakonnik, jest bardzo dobrym specjalistą w tej dziedzinie, jak akupunktura, akupresura, w sensie złe duchowe skutki, bo sam z wykształcenia jest fizykiem i biochemikiem i interesował się i jogą, i wszystkimi czakrami, wszystkimi punktami energetycznymi w człowieku. Był w Tybecie, był praktycznie już na wyczerpaniu i protestancka pielęgniarka uratowała jego życie, mówiąc tylko jedno słowo Jezus. To spowodowało w nim nawrócenie. I ten pan, jak po prostu Jacques Verlain, Józef Verlain, Verlinde się pisze, mówiąc po polsku, wpisze w Google, otrzyma dokładne wyjaśnienie. Jeżeli by się stosowało akupunkturę razem z całą filozofią, otwieranie się jakichś kanałów energetycznych, z całą tą religią, bo na tym to polega, bo wtedy to działa, jeżeli ja nakłuwam i chcę, żeby przesyłać jakąś energię, łączyć się ze wszechświatem, jest to oczywiście złe, ale już abstrahując od apunktury, tylko samo nakłuwania, wiemy, że w tamtym roku został odkryty nowy organ w człowieku. Tak zwana siateczka, która biegnie pod skórą, okrywa cały organizm, zostało to odkryte przez badanie mikroskopowe żywych ludzi, bo w momencie śmierci ten to nawet nie system limfatyczny, tylko system mega cienkich naczyń, które były do tej pory niewidoczne, bo u osób zmarłych, jak się robiły sekcje zwłok, one po prostu robią się puste, nie są trójwymiarowe, nie są dostrzegalne. Dopiero przy operacji z mikroskopem odkryto tą zespół tej siateczek i okazuje się, że nasze organy wewnętrzne komunikują się. Tak samo otrzewną też się bierze jako nowy organ. Otrzewna wobec współczesnej badani lekarzy, że to już nie jest siateczka, tylko już sama otrzewna kreska, która łączy wszystkie organy między sobą. Okazuje się, że nie tylko układ limfatyczny, czyli bierze przy krążeniu tak zwanych komórek rakowych w organizmie, ale otrzewna i ten inny system też jest jakby tą autostradą dla tych komórek. I w tym kontekście, jeżeli by to potwierdzało badania naukowe na organizm i to byłyby starożytne metody, które by te kanały nie energetyczne w sensie nadprzyrodzone, ale pomagałyby naszą fizjologię stworzoną przez Pana Boga naprawiać, to tylko razem przy współdziałaniu z Bogiem Stwórcą, gdyby to było to, to oczywiście na zasadzie to jest godziwe, jak dzisiejsze przetaczanie krwi. To jak ileś lat, setek lat temu przetaczanie krwi było grzechem ciężkim. Tak. Dzisiaj nawet oddawanie krwi jest aktem miłosierdzia i łaski, tak? I tylko w kontekście teologii zdrowia, jeżeli to było tylko poznanie to, co Bóg stworzył, to byłoby błogosławieństwem. Ale jeżeli to akupunktura wiązałaby się z przyzywaniem innych rzeczywistości nadprzyrodzonych do leczenia człowieka, czyli do białej magii, to oczywiście jest złe, bo to jest biała magia.
Mam pytanie, jak rozpoznać, że ktoś jest na przykład zniewolony, a chory psychicznie, bo to też jest wielki właśnie problem obecnie.
Nie ma przykładów modelowych, bo my ludzie bardzo lubimy modele. Model A, model B, model C. Jesteśmy przyzwyczajeni w matematyce, w geometrii, do pewnych przykładów modelowych. Można podawać przybliżone sposoby zachowania się człowieka, jego reakcje i wnioskować o pewnych zagrożeniach duchowych. Choroba psychiczna jest chorobą psychiczną, chorobą ciała, czy mózgu, czy tkanki. To każdy psychiatra powie, zdroworozsądkowy, i tam, gdzie jest uszkodzenie organu, to są skutki. Tak jest uszkodzenie płuc, uszkodzenie krwi, uszkodzenie mózgu, czy tkanki nerwowej, też są skutki w osobowości, w postawie człowieka. To jest zrozumiałe. Przy zniewoleniach, czy przy nękaniach, czy opętaniach też są pewne zachowania i manifestacje w ciele, ale one ujawniają się w sytuacji takiej, kiedy ta osoba, która jest zniewolona, opętana, nie zdaje sobie sprawy, że jest poddawana tak zwanej pozytywnej próbie kontrolnej. Najczęściej egzorcyści jako kapłani w takim małym pixis, to jak do chorego się idzie, mają najświętszy sakrament na przykład w kieszeni i bluz w koszuli pod koloratką. To jest takie naczynko, jak idę do chorego z najświętszym sakramentem, takie malutkie, okrągłe. Ponieważ kapłani mogą iść z najświętszym sakramentem do chorego, też egzorcyści nieraz to wykorzystują w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że nie osoba egzorcysty powoduje pewne zaburzenie, tylko osoba opętana jako człowiek nie wie, że kapłan ma najświętszy sakrament przy sobie i pewne zbliżenie się na odległości Bożej obecności, nie księdza czy człowieka, są pewne dziwne reakcje.
Temat może, ale może na koniec, bo nam czas bardzo szybko tutaj ucieka. Na koniec...
Praktycznie myśmy dopiero zaczęli.
Właśnie.
To jest tak temat intensywny, że...
To jest bardzo temat intensywny. A takie współczesne właśnie zniewolenia, a przede wszystkim, czy można się też jakoś uzależnić od wirtualnej rzeczywistości albo od seriali?
Od wirtualnej rzeczywistości i jak najbardziej można się uzależnić. To jest coś takiego, jak nazywa się w psychologii robienie projekcji, projektowanie. Albo nawet myślenie, to nazywają też psycholodzy, myślenie życzeniowe. Ja chciałbym, aby tak było. Ja bym chciał, żeby ta osoba mnie lubiła. Ja bym chciał, żeby ta osoba mnie nie lubiła. Albo pewnych pozorach, tak zwane pozory, nieprawnie fakty, ktoś sam sobie stwarza w głowie świat wirtualny, tam gdzie nie ma szczerej rozmowy. I najczęściej po szczerej rozmowie są takie odpowiedzi: a mnie się wydawało, że ty mnie nie lubisz. Bo ty zrobiłaś to, albo w ogóle odwróciłaś w głowę w inną stronę, to na pewno ty mnie nie lubisz. I właśnie tam, gdzie brak jest szczerości i gdzie pewien jakiś gest może budzić pewną wątpliwość, robi się tak zwane światy równoległe, czyli te wirtualne, i jak to mówi się, że robienie z igły widły, tak? Albo z jaszczurki krokodyla. No i w tym znaczeniu można się uzależnić i doprowadzić nawet do obsesji. Człowiek po prostu poprzez myślenie takie spekulatywne, życzeniowe, może doprowadzić się do choroby psychicznej nawet.
Wcześniej jeszcze ksiądz wspomniał o przedmiotach magicznych, albo raczej przedmiotach przeklętych, jakichś swego rodzaju klątwach. Ja chciałabym zapytać, czy w przypadku takich przedmiotów my możemy się jakoś bronić? To znaczy otrzymujemy jakiś przedmiot, w zasadzie nie zawsze znamy jego pochodzenie. Dostajemy jakiś prezent, nie wiem, może ktoś go przeklął. Jak mamy to rozpoznać?
Jeżeli chodzi o klątwę i przekleństwo, większość egzorcystów i osób, które mają takie doświadczenie duchowe w tej materii, mówi, że złe działanie wtedy się jakby uaktywnia, jeżeli osoba, która otrzymuje taki prezent, nie żyje w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli ja mam głęboką relację z Bogiem, tu nie chodzi, żeby być, ta relacja była w stopniu heroicznym, jak u Maksymiliana Marii Kolbe, czyli tak zwane, nie musimy praktykować cnót boskich w stopniu heroicznym, czyli tym najwyższym. Mały, zwykły kabelek też będzie przewodził energię, tak? Elektryczną. No panie tak, Cezary, tak? Nie potrzeba mieć potężny HDMI kabel, taki super niewypasiony.
No nie potrzeba.
Żeby było w ogóle połączenie, relacje. Jeżeli mamy tą relację żywą i stałą z Bogiem, to sama obecność Boga, Boża w nas chroni. Ponieważ musimy o tym wiedzieć, że tak jak święty Paweł pisze w liście do Kolosan, on, Jezus, czyli Jezus Chrystus, uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Po prostu nasza łączność z Chrystusem poprzez Chrzest Święty, Eucharystię, żywą wiarę, kiedy ja, mając łaskę bierzmowania, żyję tą łaską na co dzień, czyli ta łaska jest aktywna, to co pisze święty Paweł w liście, że choćbyście jedli to, co uduszone, czy od bożką ofiarowane, nie będzie wam szkodzić. To był cały ten konflikt z takimi rzeczami przeklętymi. Nie będzie wam szkodzić. Ale gdybym ja wiedział, że to jest przeklęte i był przekonany o działaniu tego przekleństwa, to moją niewiarą, czyli złą wiarą, mogę się po prostu z tym jakby utożsamiać. I wtedy ja sprawiam, że to jest w moim życiu przeklęte, a nie ten biedny kamień.
Dobrze, ja chciałam jeszcze zapytać, ponieważ słyszy się o takich mszach, o uzdrowienie, uwolnienie, czy wybranie się na taką mszę w intencji, nie wiem, jakiejś ciekawości, czy po prostu doświadczenie tego może przynieść jakieś złe owoce? Czy na przykład nie powinno się chodzić na takie msze, jeżeli sami nie szukamy właśnie uzdrowienia, bo podejrzewamy coś? Czy są jakieś sprzeciwy?
Odpowiedź jest prosta, ponieważ Bóg jest prosty, nie jest skomplikowany. Każda forma obecności człowieka w bliskości Boga jest uzdrawiająca. Zwykła msza święta w niedzielę, na którą ty pójdziesz, też ma działanie uzdrawiające. I ciało, i duszę człowieka. Te msze święte typu o uzdrowienie może są takim apelem: ludzie, obudźcie się, w jakim błogosławieństwie my żyjemy na co dzień. Każda modlitwa, każde błogosławieństwo samo w sobie niesie uzdrowienie przede wszystkim duszy, a jeżeli Bóg chce, też i ciała, ponieważ to można porównać do działania magnesu z różnymi takimi gwoździkami, po prostu, które są rozrzucone na stole. Jeżeli ja przybliżę je do pola magnetycznego, do magnesu, one momentalnie w sposób wektorów w jednym kierunku się porządkują, tak? I to jest tylko obraz, co się dzieje w człowieku, jeżeli się zbliża do obecności Boga. Wszystko, co złe, nawet na duszy i na ciele jest porządkowane. Ponieważ obecność Boga, Chrystusa, to jest ta łaska, którą miarą utrzęsioną dadzą wam w zanadrze wasze. Każde spotkanie z Bogiem, nawet gdybym ja nie chciał być uzdrowiony, w sensie nie chciał w znaczeniu, że nie oczekiwał, no nie będę prosił, jeżeli Pan Bóg chce i ja z moją wiarą tak się stawiam w obecności Boga, już jest mszą o uzdrowienie. Tu jest odpowiedź z Ewangelii, kiedy ten dach otworzyli nad domem i spuścili paralityka przed Jezusa i ten paralityk nawet nie miał tej wiary, żeby być uzdrowiony. I Pan Jezus mówi: przez wzgląd na ich wiarę wstań, weź swoje łoże i idź. To jest taki klasyczny przykład, że obecność Boga sama w sobie już jest uzdrawiająca. Ale jeżeli taka msza święta wzmacnia moją wiarę w Bożą moc i większą chwałę, to tym bardziej są większe te skutki duchowe. Ale gdybym ja tylko patrzył na tą mszę świętą na zasadzie okultyzmu, innych magii, czy jako działanie szamana, księdza, to wtedy obrażam chwałę Bożą, obecność Boża, bo go uporządkowuję do roli tych złych duchów, tak jak Panu Jezusowi powiedział, że ty przez Belzebuba wypędzasz złe duchy, obrażanie Pana Jezusa.
Tak, a na przykład jest to jednak taki namacalny, widoczny, znaczy widzimy na własne oczy właśnie ten świat nas przyrodzony i na przykład czy to byłoby dobrym pomysłem jakiejś osobie na przykład niewierzącej polecić taką mszę? Czy na przykład jest to też zagrożeniem właśnie sama obecność jakby w takim miejscu, w którym jakby no dzieją się te wszystkie rzeczy, prawda? Czy jakby, nie wiem, w ogóle czy tam jest też większe jakieś takie zagrożenie, że na przykład szatan przez takie coś też mógłby zadziałać w człowieku?
Taka msza o uzdrowienie? Mm-hmm. To raczej to jest wewnętrzna sprzeczność, no. Bo nie może być coś równocześnie złego i coś równocześnie dobrego. Jest to, w pytaniu jest wewnętrzna sprzeczność, taka filozoficzna. I odnosząc się do takich nabożeństw, nie wolno traktować chwały Bożej jako produktu handlowego. Jeżeli się potraktuje nabożeństwo w sposób przedmiotowy, bałwochwalczy, czyli się sprowadzi tylko do pewnego interesu, czyli uprzedmiotowienie osoby Pana Boga czy działania Bożego, to poprzez taki akt obraża się chwałę Bożą. To w tym kierunku, jeżeli się to uprzedmiotowi i się uporządkuje do, obojętnie czy ja będę na Eucharystii, na czarnej mszy, czy na białej mszy, czy innej, tylko żeby był skutek dla samego skutku, no to już jest obrażenie Pana Boga. Ale muszę wam powiedzieć, że takie nabożeństwa mają swoją skutek przez to, że obecność Boża w czasie takich nabożeństw jest w stopniu podwyższonym. Że ludzie tam chodzą w autorytecie biblijnym. I to jest łaska darmo dana. Kiedybyśmy my sami w naszych parafiach, w kościołach, z taką głęboką wiarą przeżywali Eucharystię, jaka jest naprawdę, to ja nie musiałbym jechać do Nowego Jorku czy do Paryża na mszę świętą uzdrowienie, tylko ten sam dar Bożej łaski mamy pod ręką. I te msze święte o uzdrowienie są tylko krzykiem bólu Bożego serca. Ludzie, obudźcie się, jesteście milionerami, miliarderami w każdej parafii, w każdej kaplicy. Ja bym w takim kontekście brał, że no, obudźcie swoją wiarę. Bo my naprawdę skupiliśmy się poprzez rytualizm pewien do wykonywania pewnych czynności. Niektórzy mówią, że niektórzy się modlą, a niektórzy tylko odmawiają modlitwę, czytają modlitwę. Jest różnica między modleniem się a odmawianiem modlitwy, nie?
Cezary?
Znaczy, nie, ja chciałem tylko tak dodać do tego wszystkiego, że jakby też wyjaśnienie jest tej przypowieści o paralityku odnośnie tych mszy o uzdrowienie, ze względu na to, że tak jak Pan Jezus powiedział do tego paralityka, ze względu na ich wiarę jesteś uzdrowiony. Czy w sensie, jeżeli ktoś prowadzi osobę na taki wieczór uwielbienia po to, by poznał Jezusa i w to wierzy i chce, żeby to się dokonało, to jakby jest to też takim, znaczy nie wiem, czy
to jest to jakby udziałem w tych Bożym błogosławieństwie, w Bożych łaskach. Ja w pewnym sensie podziwiam te grupy charyzmatyczne, które pomimo wielkiej krytyki starają się tą świadomość budzić w naszych chrześcijan. Wiadomo, tam gdzie się uprzedmiotawia Najświętszy Sakrament czy Bożą łaskę, tam gdzie jest to źle przygotowane, to sami wiemy, że można z dobrej rzeczy mieć też szkodę. Ale krytyka może tych zgromadzeń liturgicznych wiąże się z wielości dokonującego się tam dobra niż szkody duchowej.
Księże, doktorze, serdecznie dziękujemy.